Kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, poranna rozmowa Radia Poznań. Dziś państwa i moim gościem jest Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
W ostatnich dniach głośno się zrobiło, PSL-owi udało się wprowadzić na agendę dosyć mocny postulat wpisania do konstytucji naszego członkostwa w Unii Europejskiej. I ja jestem ciekaw, co pan sobie pomyślał pierwszy raz, kiedy o tym usłyszał.
Prawdę mówiąc, ja jestem pasjonatem historii i przypomniały mi się wydarzenia z lat 70., kiedy to PZPR i ZSL, nieprzypadkowo to mówię, zdecydowały się na wpisaniu przyjaźni ze Związkiem Sowieckim do konstytucji PRL i wtedy nawet wielu komunistów protestowało. Uważano, że jest...
Ale my się dobrowolnie przyjaźnimy z Unią Europejską, ale panie pośle.
Naturalnie i uważam, że tak jak każdy inny członek Unii Europejskiej, nie powinniśmy mieć takiego zapisu w konstytucji. Znaczy nikt inny tego nie ma.
Ale przecież
dlaczego
taki zapis
Polska...
proponował prezydent Andrzej Duda w jednym z pytań referendalnych, żeby Polacy zadecydowali, czy chcą takiego zapisu w konstytucji.
Mógł takie pytanie zadać, natomiast to nie znaczy, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość by optowało za tym, żeby taki zapis powstał. Uważam, że to jest fatalny pomysł, ale jaki on ma cel? On ma tak naprawdę na celu odwrócenie uwagi od naszych merytorycznych propozycji dla Polaków, od 500+ na pierwsze dziecko, od 13 emerytury, która trafi już za chwilę do każdego emeryta i rencisty, od wyzerowania podatku najmocniejszych. To są konkrety. A PSL mówi, tą propozycją mówi nam, nie rozmawiajmy o konkretach, rozmawiajmy o jakichś teoretycznych zupełnie zagadnieniach. Odwracają uwagę od...
A może to jest jakiś rodzaj pułapki? Taki pułapka czy test na polexit? Czy PiS przyzna się do tego na przykład, że nie chce tego zapisu, czyli można powiedzieć, aha, PiS chce polexitu. Bo niektórzy tak to interpretują.
Polexit to jest kłamstwo z premedytacją. Znaczy nie ma w Polsce tematu polexitu. Unia Europejska jest niezwykle popularna wśród Polaków. Jeśli chodzi o moje ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość, z którego kandyduję do Parlamentu Europejskiego z 10. ostatniego miejsca, to moja formacja zawsze podkreślała, że jesteśmy za wejściem Polski do Unii Europejskiej, że my chcemy oczywiście pełnić tam rolę podmiotową, takiego największego, jednego z kilku największych krajów, pięciu, sześciu największych krajów Unii Europejskiej, ale że oczywiście członkiem Unii chcemy być. Zresztą pamiętajmy, że to rząd Jana Olszewskiego, do którego się przyznajemy jako tutaj Prawa i Porozumienia Centrum, w ogóle zaproponował integrację Polski z ówczesnym EWG jeszcze. Więc my chcemy być w Unii, ale chcemy po prostu być traktowani jak każde inne duże państwo w tym sojuszu.
Panie pośle, pan był wiceszefem MSZ-u w czasach, kiedy rozpoczynał się Brexit. Nie ma polexitu, ale na pewno będzie Brexit. I tak z perspektywy czasu, pan teraz, kiedy kandyduje do Parlamentu Europejskiego, widzi pan, że ten czas był wykorzystany dobrze? Od czasu, kiedy pan był właśnie w MSZ-cie?
Muszę powiedzieć, że Brexit jest potwornym problemem. My oczywiście szanujemy decyzję Brytyjczyków, bo wychodzimy z założenia, że politycy powinni służyć obywatelom i najważniejszy w każdym państwie jest decyzja obywateli, bo państwo należy do obywateli, a nie do polityków. Natomiast Polska odrobiła pracę domową i podjęliśmy już pani premier Szydło, później premier Morawiecki, bezpośrednio obok negocjacji unijnych w sprawie Brexitu. My na wszelki wypadek, strzeżonego Pan Bóg strzeże, podjęliśmy negocjacje bilateralne z Wielką Brytanią i zagwarantowaliśmy najważniejsze rzeczy z punktu widzenia interesu Polski.
Chodzi o interesy Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii.
Po pierwsze, interesy Polaków mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii, ponad milionowa grupa. Oni będą mieli zapewnione te wszystkie prawa i przywileje. To jest wszystko już wynegocjowane. Jest ta sprawa załatwiona. Oczywiście czekamy tak naprawdę tutaj na decyzję Brytyjczyków w sprawie Brexitu, bo tu jest ten chaos po stronie brytyjskiej, ale nie związany z relacjami z Polską, tylko z tym, że oni muszą się w końcu zdecydować, czy wychodzą i na jakich zasadach. Ale my tą sprawę już załatwiliśmy, jest to oficjalnie potwierdzone. Polacy na tym nie stracą, tak jakby mogli stracić, gdyby tych naszych rozmów nie było.
Co nie
i druga
znaczy,
rzecz,
na przykład, że nie będą musieli okazywać paszportów.
No
w
będzie,
wypadku,
będzie trudniej, ale te najważniejsze rzeczy zostały zagwarantowane. I druga rzecz to możliwość swobodnego handlu, czyli naszych relacji gospodarczych. Pamiętajmy, że Wielka Brytania jest trzecim partnerem gospodarczym Polski i to też też zostało dopilnowane. Więc najważniejsze rzeczy dla Polski zostały załatwione.
Zamykając temat wyborów do Europarlamentu, to 10. miejsce pańskie. Zamyka pan listę Prawa i Sprawiedliwości. Trudna lista, mocne nazwiska.
Tak jest, bardzo, bardzo dobra lista, bardzo mocne
nazwiska.
Widzi pan
swoje szanse?
Mówiąc chrześcijańskim językiem, ostatni będą pierwszymi. I ja uważam, że wyborcy mają swój rozum.
Liczy pan trochę na taką przewrotność wyborców, biblijną?
Nie, znaczy to nie jest przewrotność, to po prostu jest mądry wybór wyborców. Przyjrzą się 10 nazwiskom na liście Prawa i Sprawiedliwości. Liczę, że wiele głosów...
Co pan będzie miał do zaoferowania wyborcom? Bo ja pytam o to każdego kandydata z każdej partii politycznej.
Obok podstawowych rzeczy będę się chciał skupić na obronie dobrego imienia Polski, na walce z kłamliwymi oskarżeniami historycznymi, tak zwane polskie obozy koncentracyjne. Będę chciał pokazywać Polaków, którzy ratowali Żydów. Będę walczył z tym stereotypem kłamliwym, że braliśmy udział w Holokauście, byliśmy tego sprawcami. Potrafię to robić. Zajmowałem się tym kilka lat w MSZ-cie. Mam masę pomysłów i będę obok podstawowych obowiązków skupiał się na tym, żeby robić wystawy, sympozja, konferencje na ten temat.
W tym tygodniu ważne głosowania w Sejmie. Mówimy wreszcie o tej piątce Kaczyńskiego, o której pan już wspominał. Arytmetycznie macie większość, nic się nie powinno stać. A mentalnie, czy nie brakuje głosów sprzeciwu, że jednak nie stać nas na tak zaprezentowaną piątkę, jaka padła w tych propozycjach programowych?
Drodzy państwo, obiecywaliśmy 500+ na drugie i następne dziecko, obniżenie wieku emerytalnego.
Trzylecie 500 plus
tak, z 67 do 65 dla panów i 60 dla pań. Likwidacja gimnazjów. Wszystko to wypełniliśmy. Nawet nasi najwięksi krytycy to docenili. Teraz 500+ na pierwsze dziecko. Teraz 13 emerytura. Dlaczego
no i
dopiero teraz?
Czerwińska łapie się za głowę.
Dlaczego?
I...
Nie, to nieprawda. Dlaczego dopiero teraz? Dlatego, że dopiero teraz doprowadziliśmy nasz budżet do takiej sytuacji, że na to nas stać. No, ale... Jesteśmy partią odpowiedzialną.
Ale czy minister Czerwińska nie ogłosi dymisji? Bo
nie ogłosi.
Ptaszki na wiejskie ćwierkają,
nie, to...
że jest to wstrzymane tylko z przyczyn wizerunkowych.
Pani minister to dementowała, natomiast chcę jasno powiedzieć, mogliśmy na przykład to ogłosić przed wyborami samorządowymi, ale wtedy nie mieliśmy pewności, że nas na to stać. Teraz mamy taką pewność, jesteśmy odpowiedzialni i to zostanie wprowadzone. Uważamy, że te wszystkie pieniądze zaoszczędzone w wyniku walki z mafią VAT-owską, mafią paliwową, które dotychczas nasz budżet tracił, warto przekazać Polakom.
Czyli, że to
Polakom.
Się zbilansuje?
To się, tak, to się bilansuje. Stać nas na to. Jesteśmy tygrysem Europy. Premier Morawiecki tak prowadził sprawy budżetowe, że no, doświadczony bankier naprawdę znający się na finansach, że po prostu nas na to stać.
Pan jeździ, no opozycja też mówi, że podtrzyma wasze obietnice. Ewa Kopacz,
nie, no, dzisiaj...
pańska konkurentka na liście Koalicji Europejskiej mówi, że nie cofniemy się nawet na krok w tych obietnicach, które żeśmy złożyli, czyli nie zabierzemy tego, co dało PiS.
Różnie, panie redaktorze, bo Koalicja Europejska jest znana z tego, że tworzą je ugrupowania, które się nie tylko nie uzupełniają, ale wzajemnie wykluczają. I tak naprawdę nie wiemy, za czym głosujemy, głosując na Koalicję Europejską, jeżeli ktoś to rozważa. Przypomnę, pani Lubnauer mówi, że będzie głosowała przeciwko 500+, że w ogóle jej ugrupowanie głosowało przeciwko tamtemu 500+, na drugie i następne dziecko i jest przeciwnikiem
tego. Ale ona to
tego.
Mówi z otwartą przyłbicą.
No tak, ale ona tworzy Koalicję Europejską. I teraz, panie redaktorze, pytanie jest takie. Kiedy ktoś decyduje się głosować na Koalicję Europejską, za czym głosuje? Za 500+, czy przeciw 500+? Za akta 2, czy przeciw akta 2? Tak naprawdę wszystko moglibyśmy wymienić i Koalicję Europejską tworzą ugrupowania, które się wykluczają.
Czyli w tym tygodniu to będzie test tak naprawdę. Nie. Dlatego, że będzie głosowanie, kawa na ławę, będzie wiadomo.
No nie do końca, dlatego że my nigdy nie wiemy, kto docelowo będzie wybrany na przykład z naszych list. Przykładowo w Wielkopolsce Koalicja Europejska może dostać na przykład 2 mandaty. I kto będzie miał ten mandat? Zwolennik akta 2 czy przeciwnik akta 2? Jeżeli dla kogoś wolność w internecie jest ważna, to on będzie głosował, znaczy tu ma gwarancję, jeśli głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, że na pewno wszyscy kandydaci będą głosować za wolnością w internecie. W przypadku Koalicji Europejskiej on, to jest loteria. Wsadza kartkę do urny i kto wyjdzie z tej kartki? Który kandydat? Którego wykluczającego się wzajemnie ugrupowania? Czyli na przykład jesienią głosując na Koalicję Europejską, jeżeli ona będzie, to głosujemy za likwidacją 500+, czy za utrzymaniem 500+, nie wiadomo.
Czyli jak sobie pan wyobraża te głosowania w tym tygodniu? To będą ważne głosowania, jak powiedzieliśmy.
To będzie bardzo ciekawe. Wczoraj w studiu Radia Poznań radna Platformy Obywatelskiej na przykład bardzo krytykowała 500+, mówiła, że to nieodpowiedzialne propozycje. Rozumiem, że ona jest chyba przeciw, chciałam to rozumieć, jeżeli tak strasznie krytykowała. Nie wiemy, jak się zachowa Platforma. Tak naprawdę Grzegorz Schetyna wielokrotnie w sprawie 500+ zmieniał zdanie. Jednego dnia mówi, że 500+ będzie utrzymane. Wieczorem politycy Platformy w studiach telewizyjnych mówią, że to jest nieodpowiedzialne i trzeba będzie odbierać albo tak zmieniać, żeby połowa ludzi już tego 500+ nie dostała. Nie wiemy, ci ludzie kręcą. Moim zdaniem po prostu będzie tak, jak było z emeryturami, że obiecywano, że nie będzie podwyższonego wieku emerytalnego, po czym oni wygrali wybory i 67 lat nam Kosiniak-Kamysz
prowadził. Jeszcze krótko na końcu, to także będzie przedmiot obrad tego najbliższego posiedzenia Sejmu. Kukiz 15 zgłosił propozycję ustawy antykorupcyjnej. Jak się zachowacie w tej sprawie? Ona między innymi przewiduje to, że osoby, które zostały skazane za przestępstwa korupcyjne, nie będą mogły pełnić funkcji publicznych, zasiadać w spółkach Skarbu Państwa itd., itd. No i transparentność partii politycznych, instytucji publicznych.
My jesteśmy ugrupowaniem, które od lat walczyło z korupcją, walczyło za transparentnością w życiu publicznym. Pamiętajmy, że na przykład poseł Mariusz Kamiński prowadził oświadczenie majątkowe dla posłów, dla radnych. To dzięki niemu mamy ten przepis. Przy dużych protestach on został wtedy przeforsowany. My pochylimy się nad tym, tą propozycją z zainteresowaniem, bo każde formy walki z korupcją zasługują na zainteresowanie.
Pochylimy się z zainteresowaniem, czyli...
Czyli na pewno ta ustawa będzie procedowana. Ja uważam, że warto się nią zająć. Wszelkie dodatkowe formuły, jeżeli ktoś na przykład był skazany... Ja
pan
uważam,
by zagłosował za taką ustawą.
W spółkach Skarbu Państwa nie widzę takich osób, które były za coś skazane na przykład. Więc mi się to ten postulat bardzo podoba i ja nie ukrywam, że będę się cieszył, jak to będzie procedowane. Sądzę, że z dużą życzliwością.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak był gościem porannej rozmowy Radia Poznań.
Dziękuję bardzo. Kluczowy temat.